Popołudnie Wnet.
16.31. Kontynuujemy Popołudnie Wnet. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. W tym momencie Izba Wyższa, chodzi o Senat, rozpatruje ustawę o zmianie ustawy. Chodzi o prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, które mogą uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zakwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego, czy też skuteczności jego powołania. I o tym oraz o innych tematach będziemy rozmawiać z mecenasem Piotrem Łukaszem Andrzejewskim, prawnikiem, byłym senatorem, wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W takim razie, panie mecenasie, czy śledzi pan to, co dzieje się aktualnie w polskim Senacie?
Nie tyle w Senacie, bo to jest tylko gra sprzężona z tym, co się dzieje zarówno w organach Unii Europejskiej, jak i w Senacie. Te same osoby, które ubiegają się o interwencję w organach Unii Europejskiej, dzisiaj kierują tym, co się dzieje w Senacie, przynajmniej większością, która tam funkcjonuje z głosem decyzyjnym.
Komentarz posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby. Przyjęcie tej ustawy będzie oznaczać cofnięcie nas przed rok 2004, rok akcesji do Unii Europejskiej. Nikt z polskimi wyrokami nie będzie się liczył w Europie. Jak pan to skomentuje?
No, to są insynuacje, które mają przygotować grunt pod sugestie, aby Komisja Europejska zakwestionowała prawo obowiązujące w Polsce.
Doszło przed godziną do porażki opozycji w Senacie. Wniosek Koalicji Obywatelskiej w sprawie zdjęcia z obrad punktu dotyczącego wyboru przedstawicieli senatorów do KRS-u przepadł. W głosowaniu padł remis.
No, to jest problem już rozgrywki w samym Senacie. Wydaje mi się, że trzeba mieć spojrzenie bardziej ogólne. W tej chwili prowokuje się konflikt z Unią Europejską i ograniczenie suwerenności i decyzyjności organów państwa polskiego. Wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia, jest zjawiskiem szerszym niż tylko rozpoznawanie jednej ustawy w Senacie. Mamy do czynienia przede wszystkim z szukaniem na zewnątrz bratniej pomocy, tak jak to kiedyś było, tylko wtedy szukano jej
na wschodzie.
Kiedyś na wschodzie, a dzisiaj szuka się jej na zachodzie, tej bratniej pomocy. A z tamtej strony oczekuje się przemocy instytucjonalnej, organizacji międzynarodowej, żeby podważyć zakres funkcjonowania dzisiaj prawa i państwa w sposób suwerenny. No, niewątpliwie szuka się konfliktu na każdym polu.
No, jaki jest ostateczny cel tego podważenia?
Celem podważenia jest wysadzenie z państwie tej władzy, która dzisiaj jest władzą wybraną przez naród dobrej zmiany. Cel jest ewidentny, ale przede wszystkim celem jest zastąpienie władzy ustawodawczej władzą sądowniczą, a praworządności eurorządnością. Ta eurorządność to przede wszystkim jest problem likwidowania polskiego suwerennego systemu stanowienia prawa.
Czy uważa pan w takim razie, że opozycja wychodzi z założenia, że cel, jaki by nie był, uświęca środki?
No to proszę, żeby każdy sobie sam ocenił. Na pewno to, co w tej chwili robi destrukcyjna opozycja, jest to próba członków korporacji sędziowskiej zmiany władzy sądowniczej w dominującą siłę polityczną, która będzie niezależna, łamiąc konstytucję, niezależna od ustaw, konstytucji i podległości państwu polskiemu, wtapiając jednocześnie nas w dyrektywne zarządzanie bezpośrednie i ręczne sterowanie przez organa zewnętrzne, biurokratyczne, organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska.
Zostaniemy jeszcze chwilę przy Senacie. Marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki poinformował dzisiaj, że w czwartek 16 stycznia spodziewana jest wydana w trybie pilnym opinia Komisji Weneckiej dotyczącej nowelizacji ustaw sądowych. No, czego się możemy w takim razie dowiedzieć z tej opinii, jak pan uważa?
No nie dowiemy się niczego nowego. Gdyby ta opinia była rzetelna, to musiałaby odnosić sytuację w Polsce do prawa obowiązującego we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, które idzie dużo dalej, jeżeli chodzi o dyscyplinowanie sędziów i zakaz ich nie mieszania się do polityki i poddanie tego orzecznictwu dyscyplinarnemu. U nas to orzecznictwo wynika przecież z ustawy o Sądzie Najwyższym, która obowiązuje niezależnie od tej nowelizacji, która jest w tej chwili rozpoznawana. Mamy do czynienia z destrukcją i z sianiem zamętu, insynuacji w stosunku do tego, co i czym powinna być władza sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jest to naruszenie, w moim przekonaniu, naszych praw wynikających z artykułu 45 Konstytucji, naszego prawa do sądu i z tego, co wynika z artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo przecież ten wymiar sprawiedliwości to jest interes przede wszystkim samych podsądnych. Prawo do niezawisłego, niezależnego sądzenia, a nie funkcjonowania samych sędziów. Sędziowie uzurpują sobie bycie decyzyjno ponad innymi władzami, siłą polityczną, dyktującą rozwiązania, posługującą się bratnią pomocą, eliminującą rolę Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Polskiego Parlamentu.
Właśnie powiedział pan, że jest rozdźwięk pomiędzy tym, co się dzieje w Polsce, jak to jest oceniane, oraz na Zachodzie, w tym Francja, Niemcy. Ryszard Czarnecki, europarlamentarzysta EKR, powiedział nawet, że są świnie równe i równiejsze.
No to jest kwestia, ja się zajmuję nie tym, co kto powiedział, tylko zajmuję się systemem funkcjonowania prawa w Polsce. Ten system jest prawidłowo konstruowany i dzisiaj musimy sobie wyraźnie powiedzieć, sianie zamętu jest po to, żeby wywołać zupełnie takie poczucie, że państwo polskie schodzi na manowce. Tymczasem Europa schodzi na manowce, a nie państwo. Przecież dzisiaj normy polskie mogłyby być charakter rozszerzony, wręcz aż zanadto funkcjonowania demokracji. Mógłby być wzorcem dla tych państw Unii Europejskiej, jak Francja, chociażby Hiszpania, nawet Niemcy, a jest odwrotnie. Przynajmniej tego się pretenduje. Dzisiaj te normy polskie, które w tej chwili są debatowane w Senacie, zapobiegają politycznej zawisłości sędziego, rzutującej na merytoryczną treść wydawanych przez tych sędziów orzeczeń. I to jest właśnie to, że Konstytucja mówi wyraźnie, że jeżeli mamy dyscyplinować sędziów, to nie jest nowa instytucja. Tak było i jest, tylko że sędziowie chcieliby, żeby nikt z zewnątrz nie kontrolował tego, jak oni sami siebie osądzają, sami siebie powołują i mają dyktować rozwiązania nie tylko jednostkowe w wymiarze sprawiedliwości, ale ustrojowe. No, do tego nie można dopuścić, bo jest to ewidentna zdrada stanu. Ja już mówię otwartym, prostym tekstem, zwłaszcza, że odwołuję się do bratniej pomocy, czy to dawniej Moskwy, czy dzisiaj Brukseli. Natomiast ta ustawa realizuje zasadę legalizmu, odpowiedzialności dyscyplinarnej i konkretnego zakresu tego, co może być przedmiotem zarzutu naruszania prawa. On wynika z artykułu 180 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że jeżeli mamy takich sędziów, którzy powinni być złożeni z urzędu, albo zawieszeni w urzędowaniu, albo przeniesieni do innej siedziby, lub odesłani w stan spoczynku, to tylko podstawa tego może być tylko przypadek określony wyraźnie w ustawie i ta ustawa, realizując ten przepis Konstytucji, która w tej chwili jest debatowana w Senacie, właśnie zmierza do tego, a powtarza wzorce z prawa francuskiego w tej chwili, czy z prawa hiszpańskiego, które są niekwestionowane ani w Unii Europejskiej, ani jakoś się nie spotykają z krytyką Komisji Weneckiej.
No, polscy sędziowie z jakiegoś powodu tych wzorców nie chcą przenieść na nasz grunt.
No nie z jakichś powodów. Wiadomo, panie redaktorze, organizują protesty. Szanowni państwo, z jakich powodów.
Tak jest.
Wiadomo, z jakich powodów. No właśnie mówiłem o tym.
To przejdźmy.
Niezależną, decydującą w państwie siłą polityczną. No ale to nie chodzi o to, żeby politykę uprawiać po to, żeby działać na rzecz dobra państwa, prawa polskiego, obywateli, tylko po to, żeby nie pozwolić, żeby przestępcy w togach, czy ludzie, którzy łamią zasady godności wykonywania zawodu, którzy łamią nasze prawo do niezawisłego, niezależnego od politycznej motywacji orzekania w sprawach, żeby ci ludzie pozostali bezkarni, ponad prawem. No i taki jest cel tego.
Czy łamanie w takim razie godności sędziów jest organizowanie takich manifestacji przez środowiska sędziowskie, jak przed kilku dniami można było zobaczyć Marsz Tysiąca Tuk, który przemaszerował przez Warszawę, a na którym też pojawiło się wielu czołowych polityków opozycji?
To nie jest łamanie naszej, to jest nie ich godności, tylko naszej godności łamanie. Oni mają już tak, są straceńcami mówiącymi albo my, albo niech Polska padnie. To jest godzenie w suwerenność naszą, w naszą konstytucję. W związku z tym nie mówmy o ich żadnej godności. Jesteśmy w tej chwili w trakcie konfrontacji, to konfrontacji o polską suwerenność. Jesteśmy na, tak jakby na poddani zewnętrznej agresji w ramach tej bratniej pomocy. I oni szykują interpretację, która na to zewnętrzną agresję wobec państwa polskiego pozwoli. Sprawa jest groźniejsza niż tylko kwestia rozpoznawania tej ustawy. Za chwilę będziemy mieli następne wnioski. Oczywiście sygnuje je pani prezes Gerdow, ale cały ten zespół, który jest w Sejmie, który doradzał Annie Gronkiewicz-Waltz, który kwestionuje wynik wyborów ostatnich, ten cały zespół pracuje cały czas. On pracuje jednocześnie nad mentalnością i pokazaniem, jak to w Polsce się straszne rzeczy dzieją, właśnie organom Unii. Przez te organy Unii nie studiują tego, co się w Polsce dzieje, tylko polegają pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędziowie, znane postacie, rzecznik praw obywatelskich, to wszystko. Oni działają mocą swojego autorytetu, tak naprawdę uprawiając matactwo co do tego, jak sytuacja w Polsce rzeczywiście wygląda.
W takim razie, czy środowisko sędziowskie powinno móc organizować się, zrzeszać, wychodzić na ulicę?
No, powinno się organizować, czy powinno wychodzić na ulicę. No na pewno nie w togach jako sędziowie, bo to godzi w ich obowiązki przede wszystkim i jest sprzeczne z, przede wszystkim z artykułem kodeksu karnego, który mówi 231, a oni są traktowani jak funkcjonariusze, że funkcjonariusz, który nie dopełnia albo przekracza zakres swoich uprawnień, popełnia przestępstwo. To jest duże podejrzenie, że gdyby nie złagodzenie tego, że będą odpowiadać tylko przed Izbą Dyscyplinarną, która była, jest i będzie we w Sądzie Najwyższym, niezależnie od tego, co oni będą robić, że istnieje prawdopodobieństwo podżegania przez nich do działalności przestępczej w zakresie kodeksu karnego. No ale są bezkarni, dlatego że właśnie chcą zapewnić sobie bezkarność całkowitą i nieodpowiedzialność, atakują polskie prawo, atakują innych sędziów, atakują uprawnienia prezydenta. I problem jest, tylko zadajemy sobie, bo jest cały szereg sędziów, którzy pracują dobrze, którzy są terroryzowani, którzy są zaszokowani tym, jak dalece można dążyć do anarchii, do uniemożliwienia wykonywania ludziom uczciwym sędziom wymiaru sprawiedliwości. On nie polega na ochronie własnych interesów korporacyjnych sędziów. On polega na interesie tych, którzy przychodzą do sądu, którzy poddani są orzecznictwu sądowemu. Tymczasem w tej chwili jest to batalia o całkowitą niezawisłość i niezależność sędziów od polskiego prawa, polskiej konstytucji i polskiego państwa.
No właśnie, powołał się pan na kodeks karny. W takim razie, czy można tych sędziów pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności za to, co robią?
No tak, ale im zależy na tym, żeby pociągać ich do odpowiedzialności przed nimi samymi. żeby nie było żadnego, a jedyny zewnętrzny organ, który byłby, to byłyby organy Unii Europejskiej. Oni zmierzają do anihilacji organów państwa polskiego. Jest sytuacja, jesteśmy na bardzo groźnym etapie dziejów, gdzie zagrożona jest suwerenność państwa polskiego. No będzie nie tylko była zagrożona przez państwo niemieckie i sowieckie w 1939 roku, jest dzisiaj w miękki sposób zagrożona. To są, tak jak ja kiedyś użyłem tego sformułowania, to są tak, jak że Rosja ma swoich zielonych ludzików na Ukrainie, a tutaj nie wiadomo jaka struktura zewnętrzna ma swoich, wiadomo jaka, buntowników, którzy mają rozsadzić suwerenność polską od środka. I to wiadomo, no dzisiaj też, czy wczoraj mieliśmy debatę na temat Węgier, gdzie uznano, że i to orzeczenie jest Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że państwo węgierskie nie może dochodzić, że Soros czy inne formy zewnętrzne finansuje opozycję węgierską przeciwko państwu i prawu polskiemu. Czy to będzie na Węgrzech, czy to będzie w Polsce, mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, który wydaje mi się być coraz bardziej mechanizmem globalnym. Jesteśmy w dziedzinie konfrontacji, której Polska i Węgry są rzecznikami większej suwerenności i samodzielności członków państw Unii Europejskiej, a sama Unia Europejska dąży do tego, żeby te państwa schołdować, podporządkować i skolonizować. I tu toczy się główna batalia.
I tym przykrym akcentem zakończymy. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był pan mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski.
Pozdrawiam. Nie będziemy się obrażać na rzeczywistość, tylko musimy bardzo twardo egzekwować nasze prawa i prawa Polski i naszą suwerenność. Oczekuję bardziej zdecydowanych działań.
W takim razie
państwo też chyba.
Będziemy wypatrywać tych działań. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu pan Piotr Andrzejewski. Dziękuję serdecznie. Tymczasem czas na Częstograj.
Popołudnie Wnet.
16.53, popołudnie Wnet, Adrian Kowarzyk przy mikrofonie. Dzisiaj sporo tematów, ale powracamy. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze z Krakowa i reszty Polski nie obrażą się. Powracamy do Warszawy. Prawie 500 000 zł będzie kosztował nowy kolektor do oczyszczalni ścieków Czajka. Budowa 9-kilometrowego kolektora wiślanego ma się zakończyć za 4 lata. Tak poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. I o to właśnie chcemy zapytać pana Janusza Wasia, inżyniera, eksperta od tematu oczyszczalni Czajka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie inżynierze, przewidywał pan, że będzie drogo, że będzie długo i wszystko się spełniło.
No co nie dziwnego, wie pan, jeśli ktoś zna daną dziedzinę techniki i widzi, co się dzieje, to nie trzeba być wróżką, raczej do wróżki mało jestem podobny. Wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, żeby pewne rzeczy przewidzieć. I pan powiedział, że będzie wydane. Ja mam nadzieję, że nie będzie wydane te 500 000 000, że w końcu ktoś przyjmie ten festiwal głupoty, nieodpowiedzialności i bezczelności, żeby na naszych oczach nie działo się to, co się dzieje, czyli krótko mówiąc, kradzież, grabież, nie wiem nawet jak to nazwać.
No właśnie, MPWiK chwali się tym, że no wprawdzie jest drogo, ale to jest wspaniała technologia, nieużywana jeszcze w Polsce, mikrotuneling, jakieś przeciskanie rur. Czy może pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Czy rzeczywiście jest to tak skomplikowana technologia i czy rzeczywiście ona powinna tyle kosztować?
Więc to jest to kompletna bzdura, co oni mówią, albowiem mikrotuneling i przecisk. Znowu gadałem bzdury, żeby było uzasadnienie na kradzież 500 000 000 zł, no bo ja to inaczej nie mogę nazwać. Jeśli bez tunelu żelbetowego będzie to kosztowało 500 000 000, to proszę sobie mówić, ile kosztował ten istniejący. I skoro jest taki doskonały, był doskonały, to dlaczego jest teraz konieczność wydania następnego 500 000 000 zł? Jeśli się doda do tych 3,7, czyli 3,6 miliarda już wydanego, to będzie na 4 miliardy. Rekord światowy nie do pobicia. No kto w końcu to przerwie? Kto to... do mnie to w ogóle nie dociera. Dociera, ale ja nie mogę tego pojąć jako inżynier, że takie rzeczy się dzieją jako obywatel. Po prostu kto pozwala na taką kradzież, grabież? powinien być każda złotówka powinna być odkładana na budowę drugiej lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków dla lewobrzeżnej Warszawy, bo ja cały czas powtarzam, że Warszawa nielegalnie odprowadza nieoczyszczone ścieki do Wisły przy każdym deszczu, ponieważ ta przepustowość Czajki, którą się oficjalnie podaje, jest dwukrotnie za mała na rodzaj kanalizacji, jaki jest w Warszawie, bo w Warszawie jest kanalizacja ogólnospławna. I wszystkie czyli dostaje się tam deszcz. I w tym momencie to już przestaje być woda deszczowa w tej kanalizacji, tylko są to ścieki zmieszane z deszczem.
Czyli rozumiem, że Warszawa spuszcza ścieki na północną część Polski.
Tak, tak się to dokładnie dzieje. I wszystkie służby, które po kolei uzgadniały, w cudzysłowie, ten projekt, po prostu albo świadomie, albo z niewiedzy, albo z głupoty, nic nie jest do usprawiedliwienia, zezwoliły na działanie oczyszczalni Czajka. Chciał zobaczyć pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni Czajka, które mam nadzieję się już kończy, bo na 10 lat się wydaje pozwolenie wodnoprawne. I ciekaw jestem, jak dzisiejsze Wody Polskie wydadzą nowe pozwolenie wodnoprawne Czajce. Bo to jest skandal, no tak daleko idący skandal, że w zasadzie powinniśmy wszystkie wyższe uczelnie zamknąć w Polsce. Po co ludzi uczyć? Po co ludzi kształcić? Jak i tak potem się robi takie bzdury na oczach wszystkich ludzi.
I tym smutnym akcentem niestety musimy zakończyć, postawić tu trzy kropki. Na pewno do tematu będziemy powracać. Dziękuję panu serdecznie. Moim państwa gościem był pan Janusz Waś, inżynier, ekspert od tematu oczyszczalni Czajka. I nie tylko. Dziękuję serdecznie.
Nie tylko
oczyszczalni. Tak, nie tylko.
W ogóle znam się na oczyszczalniach ścieków, całe życie tam poświęciłem. A Czajka to jest po prostu ten epizod, okropny epizod na koniec mojej kariery zawodowej.
W takim razie dziękuję serdecznie i na pewno do komentowania tego epizodu jeszcze pana poprosimy. Dziękuję i do usłyszenia. Tymczasem,
do usłyszenia.
Dziękuję. Tymczasem Etta James, niech to zagra.